I o tym będziemy rozmawiać z Jakubem Piechowiakiem, o tym właśnie miejscu, w którym jesteśmy. Bo my jesteśmy, panie wójcie, pan ma świadomość chyba tego, prawda?
No, oczywiście.
Że jesteśmy w tym miejscu, w którym się w zasadzie wszystko zaczęło. Wilhelm Oswin Theodor Puttrich, który w 1869 roku założył to miejsce. To mniej więcej właśnie ta polana, na której jest nasze studio, to było właśnie to miejsce. Dzień dobry, Kuba.
Dobry, witam serdecznie.
Już jesteśmy na antenie. Panie wójcie, pan pozwoli, że ja teraz przejdę do naszego gościa. Dziękuję panu za ten błysk wokół i ten uśmiech, kiedy pan opowiada o gminie. To jest niezwykle piękne.
Proszę bardzo.
Fajne, naprawdę. Państwo już wiedzą, lista jest, prawda? To już gdzie pojechać, to państwo doskonale wiedzą. Tak. Natomiast Wirty to jest największa perła chyba w waszej koronie. Przynajmniej jeśli chodzi o przyrodę, prawda? I do tej wspaniałej perły się przenosimy. Historia zaczyna się w 1869 roku. Nazwa Wirty to od wirt, od słowa wirt, czyli gospodarz. To takie gospodarstwo leśne, można powiedzieć. Największy leśny
ogród dendrologiczny w Polsce, tak, ale trzeba zaznaczyć, że najstarszy leśny ogród dendrologiczny, czyli taki, który jest założony przez leśników i cały czas, o którego dbają leśnicy.
Opiekują się leśnicy.
Od samego początku w rękach leśników.
Miejsce tak piękne, że ja przyznaję, że jestem oczarowana. Bez bicia przyznam też, że jestem tu po raz pierwszy. I powiem państwu, że jestem absolutnie oczarowana tym miejscem. Ja już wspominałam o widokach, o których rozmawiałam z panem wójtem nad Jeziorem Borzechowskim, że to jest coś niebywałego po prostu. Dookoła drzewa, polany, na które zagląda słońce. Drzewa, które mają lat co najmniej...
Nawet takie, które mają ponad 200.
Ponad 200.
Ta część leśna istniała...
Bo ten las tutaj jest starszy niż sam arboretum.
Tak, część leśna istniała jeszcze przed założeniem naszego arboretum. Zagospodarowano właśnie tą polanę, to miejsce, na którym jesteśmy. I tutaj powstała na początku szkółka drzew owocowych. Produkowano... Niemcy, Prusacy podczas zaborów produkowali drzewa owocowe na potrzeby tutaj miejscowej ludności, na potrzeby, że tak powiem, podniesienia gospodarki sadowniczej tych terenów. Ale drugotorowo prowadzono również różne badania nad przystosowaniem się obcych gatunków do naszego klimatu.
Bo to była taka moda chyba, prawda? W tym okresie historii Europy i świata była moda na egzotyki sprowadzane
zdecydowanie
z różnych miejsc na świecie. Do tych miejsc, w których one zwykle nie rosną.
Nie tylko jako drzewa ozdobne, ale też jako drzewa użyteczne. Między innymi badano daglezję.
Co takiego dziwnego tutaj trafiło?
Między innymi daglezja zielona, żywotniki, dąb czerwony i szereg innych gatunków. Do tej pory mamy jeszcze powierzchnie szwapachowskie, które takie nazywamy, bo te badania nadzorował, prowadził profesor Szwapach, bardzo znany leśnikom, zrobił bardzo dużo dobrego dla leśnictwa. No i właśnie on tak jakby nadzorował te wszystkie badania nad tymi gatunkami.
Ile gatunków w tej chwili macie? Ja przyznaję, że jak odróżnię może z 10, to będę bardzo z siebie dumna, ale u was tych gatunków jest trochę
mamy
więcej.
Mamy troszkę więcej. Mamy ponad 830
Panie
gatunków.
Panie wójcie, jak pan w drzewach? Mocno pan stoi, czy raczej jest kłopot z rozpoznaniem?
No, trochę może lepiej od pani Nadii.
Dobra.
Mamy ponad 830.
Kuba, ty wszystkie odróżniasz?
Nie, to tak nie.
Ja dopiero
raczkuję. Ja w arboretum pracuję od 11 lat. Leśnikiem takim czynnym zawodowo jestem od ponad 20 lat, ale myślę, że to kropla w morzu zdobywanej wiedzy. Mamy tutaj kolegę, który pracuje ponad 40 lat, no i myślę, że ten kolega Włodzimierz wie już sporo, a pewnie nie wszystko.
Że to 600 jest, już spokojnie odróżni.
Tak, dokładnie. To nie jest wszystko takie proste. Ale trzeba znaczy, mamy 830 gatunków i odmian, bo oprócz gatunków mamy też przeróżne odmiany.
Ale macie azali kilkadziesiąt rodzajów.
Tak, mamy ponad 40 odmian gatunków i odmian różnych azali.
Kiedy przyjechać na nie najlepiej? Przełom maja i czerwca?
Tak, zdecydowanie. Wtedy jest tutaj bardzo kolorowo, kwieciście. Aż ciężko się wyrwać od tych rabat z azaliami.
Też bym się nie mogła wyrwać, przyznaję, bo to jest wyjątkowo urodziwa roślina. Z drugiej strony, jak patrzę na te drzewa, które dookoła nas są i zielone, i czerwone, i żółte, to myślę sobie, że jak tu przyjechać jesienią, to też jest niezwykle
pięknie. Też przeróżne kolory. Są przeróżne drzewa, które przeróżnie się przebarwiają. Za naszymi plecami jest chociażby miłożąb dwuklapowy, który na piękny żółty kolor się przebarwia, czy skrzydło orzech kaukaski.
Odwracamy się teraz, bo spoglądamy na te piękne drzewa.
Tak, tam już za momencik będzie się klon palmowy na czerwono, krwisto-czerwono przebarwiał. Także naprawdę cała paleta kolorów.
Zaczęliśmy zwiedzanie tego miejsca. To państwu mogę uchylić rąbka tajemnicy. Kuba zabrał mnie w takie miejsce, gdzie pochowany jest 10-letni chłopczyk. Wiktor Puttrich, syn Oswina Puttricha, który tu przepracował 34 lata, tu kawał życia zostawił. I tak myślę sobie, że musiał bardzo kochać to miejsce, skoro zostawił tu swojego pierworodnego syna. On pochował go w sposób niezwykły, bo to był dla niego wielki dramat. Opowiedzmy troszkę o Wiktorze i o tym miejscu, w którym jest pochowany.
Wiktor umarł w wieku 10 lat. Przyczyny jego śmierci tak do końca nie są znane w chwili obecnej. Są różne hipotezy, od gruźlicy, po jakiś upadek z konia. Nie chciałbym tu za dużo dywagować.
To był styczeń 1876 roku.
Tak. Faktem jest, że jest pochowany w metalowej trumnie ze szklanym, czy tam kryształowym...
Piszą, że
kryształowym wiekiem. Jest. Tak, to jest fakt, to jest badane, tak na pewno jest. I leży sobie w części leśnej naszego arboretum w sąsiedztwie dwóch przeogromnych jodeł, które zostały posadzone w tamtym
ale pamiętasz,
czasie.
Pamiętasz, co mi o tych jodłach opowiadałeś?
Tak, tak właśnie do tego zmierzam.
Bo to jest
przeprowadziliśmy badania dendrochronologiczne i można powiedzieć, że te jodły były z tamtego okresu. Jedna co prawda jest ciut młodsza, druga jest ciut starsza, ale to być może jedna już rosła, druga była dosadzona, być może jedna zamarła i była wymieniona, ciężko powiedzieć. Może są to jakieś rozbieżności w badaniach, to do końca też nie jest, że tak powiem, takie pewne, ale w każdym razie z całą pewnością można stwierdzić, że te dwie jodły były posadzone w tym okresie.
Też ciekawą rzeczą, która tutaj jest, to nie tylko te kilkaset gatunków, które tu się znajdują, ale też gruszki na wierzbie.
Tak, mamy gruszki na wierzbie.
Proszę Państwa, jeśli ktoś zażąda gruszek na wierzbie, proszę bardzo, do Wirt.
Rzeczy niemożliwe, załatwiamy od ręki.
Gdzie trzeba pójść?
Blisko miejsca, w którym się teraz znajdujemy, w alpinarium, przy stawku, mamy takie nieduże, niepozorne drzewko, które zupełnie wygląda jak wierzba. Można się naprawdę pomylić.
Taka płacząca, czy taka jak rosną na przykład na żuławach?
Takie bardziej jak na żuławach.
Takie szopenowskie bardziej.
Tylko, że to takie niedużej rozmiarów jeszcze jest wierzba. I rosną na niej gruszki. Tak naprawdę. To jest taki żart botaniczny. Tak
naprawdę. Macie kolejny powód do dumy. Macie gruszki na wierzbie. Proszę
tak
bardzo.
Tak naprawdę jest to grusza wierzbolistna, czyli drzewo grusza, które wygląda tak jak wierzba.
A smaczne są te gruszki?
Nie, niekoniecznie. Takie małe, bardzo
ale są.
Twarde, ale są. Są bezsprzecznie.
Które z drzew jest najstarsze? Które należy oglądać z największym szacunkiem?
Najstarsze bez wątpienia są sosny w części leśnej naszego arboretum. One mają ponad 200 lat, ale mamy też bardzo starą lipę, która złamała się jakiś czas temu podczas wielkiej wichury przy wejściu do naszego arboretum przy starej kasie. Ona też około 200 lat ma. W niej jest figurka świętego Franciszka, patrona przyrodników, pośrednio patrona leśników. Wiek drzew naprawdę tu jest taki bardzo imponujący. Chociażby można przespacerować się najstarszą alejką arboretum, która jest tuż przy wiacie edukacyjnej. Mamy tam naprawdę szereg bardzo ciekawych roślin. Rozpaczamy, bo uschła nam ostatnio na tej alejce jodła grecka, która była najstarszą i największą.
To ona jest za
jodą.
Moimi plecami?
Tak, dokładnie. Za
ale
plecami.
Została zachowana i to jest przepiękne drzewo, które wygląda teraz jak rzeźba.
Pień z gałęziami zostawiliśmy. Póki może, póki jeszcze nie zagraża bezpieczeństwu, stoi.
Tak, to jest rzecz, która jest niezwykłym skarbem, ale są też u was takie zwyczajne rośliny, róże na przykład. Gdzie są róże? Gdzie musimy pójść, żeby
róże mamy
zobaczyć?
Jeszcze
mniej kwitną, prawda?
Tak, to nie są takie typowo rabatowe róże, ale różne odmiany, załóżmy róż dzikich, tak uogólniając. Jest tam też parę ładnych gatunków odmian, też bardzo ciekawie wyglądają.
Drzewa owocowe?
Tak, mamy między innymi...
Ale to można przyjść i sobie zerwać na przykład śliwkę, czy nie wolno?
Dla nas turyści są bardzo ważni, nasi goście. Mogą sobie zerwać, jabłka, nie robimy z tego problemu.
Ile macie odmian takich owocowych drzew?
Na pewno kilkanaście. Nie jestem teraz pewien, ale na pewno kilkanaście.
Zbieracie plony z tych drzew?
Zostawiamy.
One sobie spadają?
Tak, jak najbardziej. Turyści sobie zbierają, zajadają. Oprócz tego zapraszamy turystów, którzy rozkładają się u nas z jakimiś koszami piknikowymi na trawnikach, także
są takie
duża
miejsca,
dowolność.
Gdzie można rzeczywiście piknikować?
Tam, gdzie jest tylko miejsce, które się do tego nada, które sobie Państwo upodobają, tam można się rozkładać.
Zielony punkt kontrolny, cóż to jest?
A, Widzę pani bardzo spostrzegawcza. Mamy taki ciekawy...
To są takie rzeczy, które intrygują blondynkę.
Mamy takie ciekawe, taką ciekawą zabawę w arboretum. Można pobrać sobie taką mapę. Są takie punkty z kasownikami.
Pobrać zaraz, moment.
Skrzyneczkę, przywiacie.
Mamy słuchaczy, którzy może nie są tak do końca zorientowani. O co chodzi z pobraniem? Telefon? Aplikacja?
Nie. To w takiej wersji zupełnie nieskomputeryzowanej, analogowej. Tak. Mamy taką skrzynkę na wiacie edukacyjnej, otwieramy skrzynkę, wyciągamy papierową mapę i możemy sobie zdobywać, że tak powiem, wszystkie punkty na terenie naszego arboretum. To są takie słupki z takimi specjalnymi kasownikami. Podchodzimy, kasujemy. I
dzieci lubią najbardziej, ale przypuszczam, że dorośli też korzystają.
Jak najbardziej. Ostatnio też urządzaliśmy takie gry terenowe, chociażby z okazji otwartych Dni Funduszy Europejskich. Cieszy się to bardzo dużym zainteresowaniem. Były takie zabawy, gdzie też pobierało się mapę, tym razem w kasie. Chodziło się w formie zabawy, odpowiadało na pytania, jakieś tam gry, odpowiedzi.
Czyli jak dzisiaj przyjechaliby słuchacze do was, to mogą skorzystać z tego,
z tej zielonego punktu kontrolnego jak najbardziej.
Zielony punkt kontrolny, proszę państwa, proszę zapamiętać. Dostajemy mapkę, żeby się tu nie zgubić, tu się można zgubić?
Leśnikowi pewnie ciężko, ale myślę, że...
Panie Wójcie, czy panu się udało kiedyś tu zgubić?
Nie.
No właśnie nie.
Mam dobrą orientację w lesie.
Tu mamy taki szczególny talent, nie mam pytań.
Na wszelki wypadek przygotowaliśmy takie bilety, foldery w formie mapek. Tam jest taka mapka z zaznaczonymi najciekawszymi punktami, chociażby z gruszkami na wierzbie.
Gruszki na wierzbie tak, są znakomite.
Czy chociażby z drzewem, które ma dwa rodzaje liści. Tak, jest to grab pospolity, odmiana dębolisna.
A co to za dziwadło?
Takie dziwadło, na którym rosną i liście grabu i liście...
Jest na mapce? Dębu.
Tak, jak najbardziej. Ale nie możemy wszystkiego zdradzać, bo...
Dobra, nie zdradzamy wszystkiego, ale ja się też zastanawiam, czy...
Trzeba przyjechać popatrzeć.
No właśnie, ale Kuba, powiedz mi, czy były takie rośliny, takie obiekty, które tu się pojawiły i były dla was pewną niespodzianką? Że na przykład nie było tego, a to jest, albo coś takiego. Czy przyroda płata wam figle? Może tak.
Zdecydowanie, mamy jakiś tam...
To jest ogromny teren. Ile w sumie tu jest terenu?
Około 70 hektarów.
No więc właśnie, na 70 hektarach może się sporo wydarzyć.
Niedawno mieliśmy taką
Czy robiła wam przyroda niespodzianki tutaj?
Niedawno mieliśmy na przykład taką ciekawą zagwozdkę, bo z kolegą szukaliśmy brzozy o purpurowych liściach.
Żyje, nie widziałam. Widział pan, panie Wiecie?
Nie. Ale to też za chwilkę pokażę.
No właśnie,
jest mniej więcej 10 metrów od nas. I naprawdę nie mogliśmy jej znaleźć. Chodziliśmy, szukaliśmy i stwierdziliśmy, że pewnie już to drzewo zamarło, że już tego drzewa nie ma.
Że wam się skubana schowała.
Ale przypadek spowodował, że ją znaleźliśmy.
No.
Przyszedł wiatr, taki bardzo silny i w jednej z brzóz złamał się czub. I uszkodzenie drzewa spowodowało, że z pąków śpiących na pniu zaczęły wyrastać gałązki, które miały później liście o purpurowym zabawieniu. Czyli ta brzoza była, ale ona uśpiło się jej ta odmiana, ale za chwilę po takim nieszczęśliwym wypadku się obudziła.
Tak, to przyroda jednym słowem potrafi nawet tak wytrawnych znawców jak ty i ludzie, którzy tu pracują, zaskoczyć. To jest chyba w niej najpiękniejsze, tak. Prawda? Pan Wojt już w słońcu, ja też w słońcu.
Tak,
pięknie grzeje, cudownie, prawda?
To są tak ciekawe rzeczy.
Proszę zajrzeć, jak państwo będą do Wiktorka.
Koniecznie.
Można mu tam lampeczkę zapalić, czy w lesie nie wolno?
W okresie jesiennym, zimowym, kiedy nie ma zagrożenia...
Już komary nie gryzą,
tak,
chciałem zaznaczyć.
Kiedy zagrożenia pożarowego nie ma, to myślę, że możemy sobie na to pozwolić. Zawsze na 1 listopada koniecznie
do Wiktorka zaglądacie, prawda? To myślę, że to była wielka miłość do miejsca, że on tu został, że ten Wiktorek czuwa nad wami. Tak mi się wydaje. To była piękna opowieść, piękne miejsce. Bardzo panom dziękuję, bo za chwilę będą kolejne historie.
Tak.
Ja już jestem podekscytowana tymi legendami, które tu za chwilę będą opowiadane. Artur Herold, wójt gminy Zblewo. Dziękuję pięknie,
dziękuję
panie wójcie.
Bardzo.
Leśnicze Arboretum Wirty. Jakub Piechowiak. Kuba, dziękuję ci, że jesteś.
Również,
bo to miejsce, myślę, potrzebuje takich ludzi jak ty z pasją. To jest
zapraszamy
piękne.
Radio Gdańsk częściej.
Dziękuję wam bardzo. Tak, ja już to na pewno przyjadę prywatnie. A państwa namawiam. Wirty, koniecznie.